Dzień dobry. Moi drodzy, mamy piątek, okolice około południowe i część z was, w sensie ta część z was, która oglądała serię Ksiądz Gra w Grę, spodziewała się, że prawdopodobnie będzie dzisiaj kolejny odcinek jakiejś gry. Tak nie będzie. W sensie jutro będzie kolejny, tak jak to bywa w sobotę ostatnio, czyli będzie Detroit, ale dzisiaj będzie, kochani, odcinek Q&A, trochę o graniu w takim całościowym ujęciu. Dlaczego? Dlatego, że obiecałem wam, że taki odcinek zrobię. Zakończyła się pierwsza gra w historii Langusty, czyli Uncharted, Kres Złodzieja, i trzeba by to jakoś podsumować, bo jest pewnie trochę pytań, jest pewnie trochę wątpliwości, a o niektórych nawet nie trochę, tylko w ogóle całe mnóstwo, bo to jest przecież zło, przemoc i w ogóle szatany i tak dalej. Więc trzeba by trochę o tym porozmawiać. Serdecznie was zapraszam na kolejny odcinek Q&A, tym razem tak naprawdę nie tylko o grach, kochani, zobaczycie, że to jest odcinek w ogóle o znacznie szerszej dziedzinie rzeczywistości, pewnym naszym podejściu do tej rzeczywistości. Więc jeżeli macie trochę czasu, to zapraszam. Czołóweczka, a potem będzie gadanko. Moi drodzy, moi kochani, więc zabierzmy się do roboty, bo chciałbym, mam dla was przygotowanych tak kilka, może kilkanaście, no zobaczymy, punktów, bo chciałbym, żebyśmy ten temat tak po prostu raz a dobrze ugryźli i żeby nie trzeba się było nim więcej zajmować, bo będziemy mieli przynajmniej jakieś pojęcie o tym, o co w tym wszystkim chodzi, a każdy oczywiście sam sobie własne zdanie wyrobi, to jasne. Kochani, pierwszy punkt, tak naprawdę najważniejszy, jakby od niego się zaczyna, jeżeli myślę, od niego nie wyjdziemy, to w ogóle się nie da gadać o tej rzeczywistości. Co to znaczy? Kochani, rzeczywistość gier komputerowych jest rzeczywistością pewnego rodzaju rozrywki, a to oznacza, że nie jest rzeczywistością z natury, z istoty albo złą, albo dobrą. Jakby uważam, że przykładanie jakichkolwiek jakby kategorii moralnych, kategorii ontologicznych wręcz do tej rzeczywistości jest błędne. Uwaga, rozrywka jest taką rzeczywistością, która nie jest nacechowana ani negatywnie, ani pozytywnie, natomiast może być wykorzystana do czegoś pozytywnego, może być wykorzystana do czegoś negatywnego. Kochani, rzeczywistość gier komputerowych jest taką samą rzeczywistością, jak na przykład, nie wiem, telewizja, jak seriale, jak kino, jak również uważam pewna część literatury. Nie chciałbym może całej literatury w to wrzucić, nie? Ale na przykład taka literatura rozrywkowa, typu, nie wiem, kryminały, sensacje, nie wiem, romanse i tak dalej. One nie są z natury złe albo dobre. Nie. Oczywiście część z nich, pewien rodzaj, może być zaplanowany, skonstruowany albo wykorzystywany do czegoś złego, w celu robienia czegoś złego. Ewentualnie użytek z tego czegoś może prowadzić do czegoś złego. To jest jasne. Ale samo w sobie nie jest to złe ani dobre. Kochani, rozrywka jako taka, mówię jakakolwiek, jeżeli weźmiemy rozrywkę, która polega na tym, że leżymy na plaży, to też jest rozrywka. Jeżeli weźmiemy rozrywkę, która polega na tym, że oglądamy film, to jest rozrywka. Rozrywkę, którą weźmiemy taką, że nie wiem, siedzimy i jemy gdzieś lody, no to też jest rozrywka. Oczywiście wszystkie mają jakoś tam różne kategorie, ale to są wszystko generalnie rzeczy ani do zbawienia, ani do życia koniecznie niepotrzebne, ale mogące być pomocne, mogące być neutralne i mogące być złe. To jasne. I kochani, jakiekolwiek podejście do tego tematu, gry są złe, jest po prostu niedojrzałym, niewłaściwym podejściem. Jest podejściem jakimś, nie wiem, takim dogmatycznym, które próbuje podzielić rzeczywistość w ogóle nie patrząc na rzeczywistość, nie? To tak jakby powiedzieć, że wszystkie filmy są złe, wszystkie książki są złe, wszystkie rozrywki są złe, wszystkie wakacje są złe, wszystkie spędzanie czasu na odpoczywaniu jest złe, wszystkie relaksy są złe i tak dalej, i tak dalej. To nieprawda. To nieprawda. One mogą być dobre, mogą być złe, mogą być wykorzystane dobrze, mogą być wykorzystane źle. I kochani, argumenty, które się zawsze tu pojawiają jeszcze za tym takim jakby poglądem, że gry są złe, to bardzo często jest, no ale ja przecież znam i tyle też się słyszy o tych wszystkich ludziach, którzy są uzależnieni od gier i którzy sobie życie zniszczyli przez to i tak dalej. Czy to prawda? Tak, to prawda. Uwaga. Ale to, że znam strasznie wielu alkoholików, a znam, to nie znaczy, że nigdy nie wezmę wina do ust i to nie znaczy, że alkohol sam w sobie jest złem wcielonym. To, że nie wiem, 50% małżeństw się rozwodzi i w wielu małżeństwach dzieje się przemoc, to nie znaczy, że nie warto się żenić. To nie znaczy, że nie warto za mąż wychodzić. Chociaż mogą być tacy, którzy powiedzą, a właśnie, że nie warto. Otóż uwaga, kochani, tak zwane dowody anegdotyczne, to nie znaczy nieważne, tylko dowody, bo ktoś, coś się komuś przydarzyło, to są oczywiście ważne historie i z tych historii trzeba się uczyć, ale nie wolno na tych historiach jakby budować poglądu na temat całości rzeczywistości. Więc kochani, pierwszy punkt. gry nie są złe same w sobie. Mogą być złe, mogą być źle wykorzystane, mogą być dobrze wykorzystane i mogą rodzić również pewne dobro. Albo przynajmniej mogą być obojętne, że tak powiem. No to się teraz przyjrzyjmy różnym rzeczom, kochani, które mogłyby się wydawać złymi rzeczami w grach, bo o tych się najwięcej mówi. Pierwsza, myślę, że w ogóle chyba najważniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje, to coś, co nazywamy przemocą i pewnego rodzaju uzależnianiem się, albo raczej takim przyzwyczajaniem się do przemocy. Otóż uwaga, kochani, tutaj kilka punktów. Rzeczywiście w części gier, bo nie wszystkie gry mają w sobie przemoc, nie? Są też gry, w których nie ma w ogóle żadnej przemocy, tak? Gry jakieś takie, nie wiem, przygodowe, gdzie nie ma żadnych strzelanek nawet, gry jakieś zręcznościowe, takie gry na przykład dla dzieci, gdzie się coś zbiera i tak dalej, gry takie strategiczne, polegające na budowaniu czegoś, gdzie nie ma żadnych wojen. Jest dużo gier, gdzie nie ma w ogóle przemocy, ale jest też część taka gier, gdzie jakaś przemoc oczywiście jest. Teraz uwaga, kochani. Po pierwsze, podzieliłbym przemoc w grach na dwa rodzaje. Istnieje tak zwana przemoc zręcznościowa i istnieje rzeczywiście przemoc taka, no nie wiem jak to nazwać, brutalna, tak? Otóż jest przemoc zręcznościowa. Na czym ona może polegać? Że są na przykład jakieś gierki takie, nie wiem, platformowe czy jakiekolwiek tam inne, gdzie, nie wiem, skaczę na jakiegoś tam potworka, to wszystko jest w ogóle jakąś taką animacją robioną zazwyczaj dla dzieci, no i w wyniku mojego skoku na tego potworka on się puch, rozsypuje się, nie wiem, w jakiś taki proszek albo w dymek i tak dalej, no de facto go zniszczyłem, tak, de facto go zabiłem, ale nie było tam jakby takich przemocowych rzeczy, bardziej polegało to na pewnej zręczności, że na coś skoczy i tak dalej. Uwaga, też na przykład czasem zabijanie kogoś w grach, uważam, że na przykład w Uncharted tak jest, w większości jest przemocą taką zręcznościową, bo zobaczcie na przykład w Uncharted, kiedy się do kogoś strzela, jeżeli to widzieliście może, to zazwyczaj ten ktoś jest z dużej odległości, on po prostu pada. Nie ma tam zazwyczaj żadnej, nie zazwyczaj, nie ma tam. Nie ma tam w ogóle krwi, nie ma tam żadnych rozbryzgów i tak dalej. Trochę wątpliwe rzeczywiście jest ten moment, kiedy się komuś na przykład skręca kark, tak? To jest na dosyć dużym zbliżeniu. Aczkolwiek zazwyczaj też to jest tak zrobione, że nie ma tam żadnych takich przemocowych rzeczy, nie? Tu oczywiście jest pewna granica, tak? Ale powiedziałbym tak, jest pewna przemoc, która jest taka czysto zręcznościowa. I uwaga, taka przemoc, uważam, jest zasadniczo prawie w ogóle nieszkodliwa. Tak, pewnie małym dzieciom o tym zaraz jeszcze powiem. Nie dałbym do grania w Uncharted, żeby tam, nie wiem, 8-latek se strzelał do kogoś nawet z dalekiej, nawet bez krwi i tak dalej. To jasne. Ale taka przemoc polegająca na pewnej zręczności, na pewnym po prostu celowaniu w coś, to jest tak jak strzelanie z łuku do tarczy. Tam nie ma przemocy w sensie brutalności i tak dalej. To jest zręcznościówka. A teraz istnieje oczywiście drugi rodzaj przemocy, czyli taka przemoc właśnie krwawa, przemoc, gdzie się kogoś rozrzyna, zabija, ucina głowy, rozpruwa flaki, wyciąga i tak dalej, i tak dalej. Jest taki gier trochę, nie? Tak, taka przemoc zasadniczo no nie jest dobra. Jakby epatowanie się taką przemocą, myślę, nie prowadzi do czegoś fajnego. Ja nie mówię od razu, że jak ktoś jakby gra w taką grę, nie wiem, na przykład wielu mi tam polecacie tak, żeby ojciec zagrał koniecznie w Doom Eternal, tak? Bo tam się demony rozwala. No nie, jak patrzyłem na jakieś gameplaye, to po prostu mnie to mierdzi zwyczajnie, żeby po prostu wszędzie się lała krew, rozpryskiwały się mózgi i tak dalej. Ale uważam, że ukształtowany człowiek nie powinien w ogóle w to grać. No naprawdę, uważam, że jakby nie ma to za wielkiego sensu. Ale jeżeli ktoś nie widzi w tym, nie czuje do tego żadnego obrzydzenia, mało tego, nie robi mu to nic z psychiką. Zaraz powiemy oczywiście, no ale to nie wiemy, co się dzieje w podświadomości i tak dalej. Tak naprawdę wiemy. To uważam, że to również jest do przejścia. Uwaga, kochani, przemoc w grach nie jest przemocą w rzeczywistości. Wiem, zaraz będzie wielkie halo, ale przecież wszędzie są te wszystkie badania, które mówią, że te wszystkie masakry, które się dokonały w szkołach amerykańskich, to ich sprawcy wcześniej grali w gry i tak dalej. Otóż uwaga, kochani, właśnie dlatego to poruszam. Większość badań współczesnych pokazuje, że nie ma przełożenia między przemocą w grach, uwaga, w filmach, w książkach, na zachowania ludzkie. Naprawdę. Powiecie, jak to nie ma? Naprawdę. Wklepcie sobie w Google'a przemoc gry, przemoc filmy i poszukajcie badań. Nie chodzi mi o opinię internautów, tylko poszukajcie badań różnych towarzystw psychologicznych i tak dalej. Otóż uwaga, że bardzo mi się podoba jedno z badań, o których ostatnio czytałem, że najwięcej agresji, że tak powiem, mają w sobie gracze Tetrisa na hard levelu niż gracze tacy, którzy rozłupują mózgi jakimś tam potworom. Nie wiem, czy kojarzycie, o co chodzi. W sensie Tetris to jest taka gra, gdzie się układa tak takie klocki, spadają z góry i się je układa, żeby tam dobrze pasowało. Otóż uwaga, najwięcej agresji w tych badaniach, zbadano chyba 17 tysięcy uczniów amerykańskich. Jednym dano Tetrisa w bardzo wysokim poziomie trudności, drugim dano właśnie taką strzelankę. Okazało się, że znacznie więcej agresji mają sobie ci, którzy grają w Tetrisa. Dlaczego? Dlatego, że moment niepowodzenia, moment stresu, moment tego, że nie mogę wygrać, czyli pewnego rodzaju napięcie, to powoduje agresję, a nie to, że się naoglądałem krwawych obrazków. Uwaga, tak jak powiedziałem, nie uważam, żeby taka przemoc w grach to było coś fajnego i coś dobrego, nie. Ale to nie jest tak, że to działa jako przełożenie, że jeżeli się naoglądam przemocy, to potem będę tę przemoc w życiu robił. Kochani, większość psychologów mówi, że to jest dokładnie odwrotnie. Ktoś, kto ma skłonności do przemocy, bo żyje w takiej rodzinie, żyje w takim środowisku, jest narażony na stres w życiu, jest nękany i maltretowany w życiu, to ktoś taki szuka po prostu takich gier jako wyraz tego, co już w nim jest, a nie odwrotnie. Uwaga, koniec. Czy to znaczy w takim razie, że ta cała przemoc w grach to jest wszystko w porządku i tak dalej? Nie. Nie. Oczywiście, że nie. I absolutnie żadnemu małemu dziecku, żadnemu dorastającemu małoletniemu nastolatkowi nie pozwoliłbym w życiu grać w dumy i tak dalej. To, że on to pewnie zrobi po swojemu, u kolegi i tak dalej, no pewnie zrobi. Ale absolutnie stawiałbym takie granice, tak. Małym dzieciom dawałbym, jeżeli już w ogóle, bo uważam, że to też powinno się ograniczać, potem jeszcze powiem, gry czysto zręcznościowe, platformówki sobie poskaczą jakimś króliczkiem i pozbierają diamenciki, co nie? I oczywiście, że jakby należy chronić dzieci, należy chronić młodocianą młodzież przed epatowaniem się przemocą. To jest jasne, tylko kochani, część gier taka jest. Nie wszystkie gry takie są. Więc jakby uważam, że tak należy podejść do przemocy w grach. Tak, istnieją gry, gdzie jest okropna przemoc, i należy ich unikać generalnie. I w takie gry nie warto grać. W takim sensie to rzeczywiście ryje psychę, w takim sensie tak jak nie lubię oglądać horrorów, bo się po nich boję i w ogóle ich nie oglądam, bo wiem, co one ze mną robią, tak nie chciałbym grać w takie gry. Na przykład, część z was też mi poleca, że koniecznie ojciec musi zagrać w The Last of Us, nie? Jest taka gra. To jest tych samych twórców, co zrobili Uncharted, czyli pomyślałem sobie w ogóle super studio i tak dalej. Zagrałem trochę w tą grę, niedługo. I rzeczywiście historia jako taka jest fajna, natomiast to jest gra, gdzie są zombie, gdzie się te zombie morduje i tak dalej. Dla mnie to jest przerażające, w sensie myślę, że to nie jest gra, w którą mógłbym grać. Dlatego najprawdopodobniej się za nią nie zabiorę nigdy, nie? Bo ona mi nic dobrego nie robi, a wręcz może mi zrobić coś złego, nie? Więc kochani, znowu, zobaczcie, bo to jest strasznie ważna prawda życiowa. Nie wrzucamy wszystkiego do jednego wora, nie robimy z jakiejś rzeczywistości jednej rzeczywistości, tylko trzeba umieć rozróżniać, bo może być naprawdę różnie w różnych wypadkach. Moi drodzy, ten odcinek pewnie będzie długi, ale to nic. Potraktujmy ten temat całościowo, raz go zróbmy i go zamkniemy. Koniecznie chciałbym się odnieść jeszcze do jednego argumentu w związku z tą przemocą, bo on mnie dosyć rozbawił, muszę przyznać. A może jest w ogóle ważne, żeby o nim pomyśleć. Otóż jeden z youtuberów, tam właśnie występujący przeciwko temu, że ja gram w gry i że to jest w ogóle wielkie zło, mówi, że skoro jest takie przekazanie Pana Jezusa, że nawet jeżeli ktoś porządliwie spojrzy na kobietę, tak, czyli nie trzeba zrobić nic z nią, ale wystarczy sobie o tym pomyśleć, to jest grzech, no to per analogiam, skoro przemoc jako taka jest zła i absolutnie wierzymy, że jesteśmy przekonani, że nie wolno drugiemu człowiekowi wyrządzać krzywdy, no to przecież skoro robimy to w grze, czyli nawet nie tylko o tym myślimy, ale jakby wirtualizujemy sobie to, no to przecież to jest to samo, co mówi Pan Jezus. Uwaga, nie, w ogóle absolutnie nie i w ogóle całkowicie nie, jeżeli chodzi w ogóle o moją niezgodę na takie myślenie. Po pierwsze, bardzo proszę uważać na analogię, bo w ten sposób to moglibyśmy zakasować połowę rzeczywistości, o której można pomyśleć. Nie, Pan Jezus nie o tym mówi, nie o tym mówi. Uwaga. Kiedy byłoby to prawda? Kiedy ta analogia byłaby prawdziwa? Byłaby prawdziwa wtedy, gdyby w tej grze ja bym sobie projektował w głowie, że jest konkretny człowiek, tak, który mnie, nie wiem, skrzywdził mnie, wyrządził mi jakąś krzywdę i ja w tej grze wyobrażam sobie, że to jest on, co nie, to jest mój na przykład niedobry kolega, i ja mordując go w tej grze, skręcając mu kart w tej grze, myślę sobie, tak bym właśnie chciał skręcić kart temu człowiekowi. Uwaga, jeżeli ktoś tak myśli w grze, oczywiście, że popełnia grzech, ale uwaga, absolutna, no nie wiem czy większość, no ale prawie każdy normalny gracz, i na przykład ja, kiedy gram w Uncharted i na skale stoi mi gościu, i ja tam do niego podbiegam po cichu od tyłu. Łapię go za kark i mu szybko ten kark skręcam. Nie ma tam żadnej krwi, nie ma żadnej wielkiej przemocy. Po prostu udało mi się go złapać, tak, że mnie nie zauważy. Uwaga, ja nie myślę o tym, żeby komukolwiek to zrobić. Ja nigdy w życiu nie pomyślałem o tym, że fajnie byłoby to zrobić komuś. Ja się cieszę, że udało mi się to zrobić po cichaczu, że mnie nie zauważył i że jestem zręczny. Nie ma to nic wspólnego z żadną myślą o tym, że ja mógłbym to zrobić. Jeżeli ktoś nie potrafi tego rozróżnić, no halo, no kochani, nie, to nie tak, no tak nie działa. No nie wiem, próbuję wymyślić jakiś inny przykład, ale nie potrafię. Nie, kochani, chodzi o intencje. Jezus mówi o intencjach. A my to traktujemy jakoś, nawet nie wiem jak w sumie, nawet nie wiem w ogóle, jak można w ogóle taką analogię przeprowadzić. No nie, to nie jest to samo. Więc kochani, kończąc może ten temat przemocy. Tak, istnieje przemoc w grach, która może być szkodliwa, może być zła i na pewno istnieje przemoc w grach, którą trzeba uciąć młodzieży, w takim sensie trzeba chronić młodzież przed nią. To nie mam najmniejszej wątpliwości. Natomiast, no właśnie, umiejmy rozróżniać te dziedziny rzeczywistości. Druga rzecz, postaram się teraz trochę może sprawniej, bo to nie skończymy tego nigdy. Magia i okultyzm w grach. Moi drodzy, znowu, jestem przekonany, że większość magii i okultyzmu w grach nie jest żadną magią i okultyzmem. Absolutnie, jest znowu pewnego rodzaju zręcznością i jest nabywaniem umiejętności. I oczywiście, gdyby była jakaś gra, ja nie jestem wielkim znawcą we wszystkich grach, więc możliwe, że takie gry są, gdzie rzeczywiście są jakieś zaklęcia i się te zaklęcia konstruuje. Nie, no w takim sensie jakby zachęca się do tego, żeby je robić w rzeczywistości. Nie wiem, jak w ogóle jakby miałoby to wyglądać. To rzeczywiście może być jakieś propagowanie okultyzmu, ale kochani, w większości gier, o których wiem, które albo grałem, chociaż niewiele grałem, ale widziałem na przykład w internecie, tak? No to tak, zbiera się jakieś eliksiry, tak samo jak można pozbierać patyki. Te eliksiry się zbiera w jedno i dzięki temu uzyskuje się jakąś moc, czyli czymś, co mogę zaatakować przeciwnika. No i tyle, no to jest zręczność, kochani. To nie jest tak, że to w jakiś sposób, no ale to są przecież w końcu jednak magiczne zaklęcia i to są takie, to podejście do rzeczywistości magiczne. Kochani, to właśnie takie myślenie jest magicznym podejściem do rzeczywistości, że jak ja coś takiego zrobię w grze, to wchodzę w magię. Nie wchodzę w magię. To jest zręczność, to jest No po prostu, no nie wiem, jak to mam jeszcze inaczej wytłumaczyć, kochani. Nie, to są po prostu gry zręcznościowe, gry kombinowane, gdzie nabywam jakieś umiejętności w grze. Czy warto na to tracić czas? To jest zupełnie inna kwestia, o tym zaraz będzie. Ale nie, to nie jest wchodzenie w magię i w okultyzm. Mówię, chyba że są takie gry, gdzie rzeczywiście do tego się zachęca. Wtedy takie gry, absolutnie, należałoby wykasować. Kolejny punkt. Zawsze też się mówi o tym, że przecież te wszystkie gry są robione przez speców od uzależnienia, że za tym stoją po prostu sztaby psychologów, którzy robią te gry tak, żebyśmy chcieli w nie grać długo, żebyśmy grali w kolejne i tak dalej. Uwaga, to jest w ogóle znacznie prostsze. To nie chodzi o psychologów i o to, żebyśmy grali długo, tylko chodzi o pieniądze. Chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej tego kupili, żebyśmy kupili kolejne części. To o to chodzi. Tylko, że uwaga, kochani. Czy to prawda? Tak, to prawda. Tylko uwaga, to samo stoi za telewizją, książkami w dużej części, może poza jakąś taką wysoką literaturą. To samo stoi za serialami, to samo stoi za zakupami spożywczymi, to samo stoi za samochodami, to samo stoi za prawie całą rzeczywistością konsumpcyjną w tym świecie. Czy to znaczy, że ona cała jest zła i mamy z niej nie korzystać? Nie. Mamy być świadomi, że oni nam to robią. Tak jak wchodzisz do Tesco i tam są poukładane tak produkty, na przykład przy kasie, żebyś chciał je kupić tuż przed kasą i są pomyślane naprawdę psychologicznie, żeby tam były rzeczy, które weźmiesz w ostatniej sekundzie przed kupieniem. Uwaga, mamy być mądrzy. To, że tak robią, tak, uwaga. To, że ja tak robię, również. Tak czasem buduję niektóre odcinki, żebyście chcieli obejrzeć następny. Czyli mówię jedną część i mówię następna część będzie w kolejnym odcinku, bo bardzo bym chciał, żebyście obejrzeli następny. Tak. Czy to znaczy, że ja wami manipuluję? Nie, bo wam o tym mówię. A przynajmniej się staram. I nigdy nie miałem na to żadnej manipulacji. Chodzi mi tylko po prostu o to, że próbuję robić dobre rzeczy i bardzo się będę cieszył, jeżeli obejrzycie kolejne. Nie dlatego, że próbuję z was kasiurę wyciągnąć. Ja wiem, to zawsze chodzi o kasę. Nie no, kochani, tak działa ten świat. Tak działa ten świat, że ludzie chcą nas po prostu zachęcić do tego, żebyśmy to robili, bo chcą na tym zarobić. Mamy być mądrzy i mamy się nie dać, że tak powiem, wciągnąć w to. Jasne, mogą być małe dzieci, które nie mają takiego rozeznania. Dlatego, o tym jeszcze tak mówiłem, znowu o tym powiem, należy im wyznaczać czas i możliwość korzystania z tego. Ale, kochani, no tak to działa. I mówienie, że ale za tym stoi, to są w ogóle całe mechanizmy psychologiczne, żeby dopamina się do mózgu wytworzyła i tak dalej. No tak, to samo jest w bieganiu, to samo jest w jedzeniu, to samo jest w różnych sportach. To samo jest w wielu bardzo innych rzeczywistościach. Czy to znaczy, że nie wolno biegać, bo tam się dopamina robi? No robi się. Tylko trzeba wiedzieć, że tak się robi i się od tego nie uzależnić. No kurczę, no. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Niebezpieczeństwo tak zwanych mechanizmów odspołeczniających. Tak, tu się zgadzam. Rzeczywiście istnieje takie duże zagrożenie i to jest jedna z rzeczy, która mi się chyba najbardziej nie podoba całej rzeczywistości tych gier, że one człowieka odspołeczniają. W takim sensie coraz więcej gier jest teraz takich, że jakby można w nie wsysnąć się po prostu na wiele dziesiątek godzin, gdzie nie wychodzisz z domu, gdzie po prostu siedzisz rozwijając jakąś fabułę albo grając w nieskończoność, gdzie nie budujesz żadnych relacji i tak dalej. Oczywiście, że są też, jest cała masa tak zwanych gier online i gier jakby zespołowych, tak, gdzie powiem, no ale tam przecież budujemy relacje. No po części tak, ale one nie zastąpią oczywiście normalnych relacji, tak, normalnego budowania relacji. Że mogą być jakąś w ogóle formą budowania relacji, to nie wątpię. I tu bym bardzo uważał, tu bym rzeczywiście bardzo uważał jakby na to, żeby nie wejść w takie odosobnienie, w taką społeczną izolację i tak dalej. Jeżeli jakiekolwiek takie rzeczy widać, na przykład tak u moich dzieci albo u mnie, kiedy ja gram i to widzę, natychmiast należy to zakończyć, natychmiast należy z tego rezygnować, nie? Aczkolwiek to rzeczywiście też może budować w pewien sposób więzi. Już mówiłem o tym, że jak byłem jeszcze w Krakowie lata temu, to było naprawdę 20 lat temu, to graliśmy w sieci, tak, z braćmi w Call of Duty. Było nas chyba 8 tam czy iluś, byliśmy podzieleni na 2 zespoły, tak, po 4 i tam raz w miesiącu, któregoś wieczoru się spotykaliśmy, w sensie każdy był u siebie w celi, połączeni na Skype'ie, jedni bronili opery, a drudzy ją atakowali. Tak, strzelaliśmy do siebie, rzucaliśmy do siebie granatami, strzelaliśmy z bazuki do siebie, graliśmy w ogóle z przeorem, co było śmieszne. Można było przeora zastrzelić i wcale nie miałem tam na myśli, że chcę go zastrzelić, tak, nie. O matko. I tak, i to w ogóle zbudowało dużo również więzi między nami. Po prostu to była rozrywka, bardzo się ubawiliśmy. To było rozsądne we właściwym wymiarze czasowym, raz na jakiś czas. I nas to w ogóle do siebie zbliżyło. Więc jakby taki wymiar też istnieje, nie? Tylko tak jak zawsze, trzeba do tego podejść mądrze. I teraz, kochani, jeszcze. Dwie takie dziedziny na koniec. Jeszcze dwie takie ważne, dwa działy. Jeden, gry i dzieci. Kochani, jeżeli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o dorastającą młodzież, to absolutnie, i to już kiedyś mówiłem w jednym z odcinków vloga, jakby nic się to nie zmieniło, absolutnie należy dzieciom wyznaczać, ile mogą grać i w co mogą grać. To jest jasna sprawa. Żadnemu dziecku małemu nie pozwoliłbym grać w żadne gry, gdzie jest jakaś przemoc, tak? Nie pozwoliłbym grać w żadne gry, gdzie będzie coś, co zaburzy jego normalny rozwój, gdzie nie będzie jakby, nie wiem, postawione przed wyzwaniami czy sytuacjami, których ono jeszcze nie rozumie, tak? Absolutnie. Jakby kontrolowałbym, w jakie gry gra moje dziecko. Mało tego, ograniczałbym, i to radykalnie, czas tego grania, czyli wyznaczał, ile dziecko może grać dziennie, chociaż uważam, że w ogóle codzienne granie to jest za dużo, nie powinno się codziennie grać, tylko na przykład, że tam 2 razy w tygodniu możesz grać w to i w to. Strasznie nie cierpię czegoś takiego, jak nawet, oczywiście takie zupełnie niewinne gry, tak, jakieś tam prosiaczki biegające po czymś, daje się małym dzieciom po to, żeby, że tak powiem, się nie darły, tak, czyli mamy jakiegoś tam tego, jak się nazywa, no, tableta. Dziecko jest po prostu niespokojne, dziecko, my chcemy coś porobić. Ja naprawdę rozumiem oczywiście rodziców, którzy sobie nie radzą, nie? No i damy dziecku, niech ono tam przez 2 godziny ciupie tam w tą grę. Tam nie ma żadnej szkodliwości w tej gry, tylko samo to, że ono po prostu gra w tą grę tyle godzin dziennie i że się wlepia w ten ekran, to jest złe, kochani, to jest absolutnie złe. Więc tak, dzieciom absolutnie należy wyznaczać, w co mogą grać i ile mogą grać, tak? Natomiast jeżeli chodzi, kochani, o dorosłych, to mam kilka rad. W sensie kilka rzeczy, jak rozpoznać, czy granie jest dobre, czy jest złe. Bo, kochani, wszystko powinniśmy rozpoznawać po owocach. Tak mówi Pan Jezus, nie? I nie cierpię takiego zdania, że owoce to poznamy po śmierci. No nie, oczywiście, że część owoców poznamy po śmierci, a część możemy zobaczyć w życiu. No to jest bardzo proste, no. Więc, kochani, kilka punktów, dosłownie 2, 4, 5. Chyba tak, 5 punktów. Jakby negatywne owoce, jeżeli je widzisz w swoim życiu, natychmiast przestań grać. Jeżeli widzisz te owoce w swoim życiu, to znaczy, że gry ci nie służą. To znaczy, że są rzeczywistością, która niszczy twoje życie. I należy natychmiast z nich rezygnować, albo je ograniczyć, albo sobie włożyć w kontrolę w postaci kogoś, kto ci będzie to kontrolował. Jakie to są rzeczy? Po pierwsze, czas. Czyli jeżeli grasz w gry dużo i w związku z tym nie robisz innych rzeczy, nie realizujesz swoich pasji, nie wychodzisz z domu, nie uczysz się, nie robisz rzeczy wartościowych, tak? Możesz powiedzieć, no przecież nie robię nic złego, ale nie robisz nic dobrego, czyli się nie rozwijasz, czyli gry zabierają ci czas, po prostu. Tak, to znaczy, że dzieje się coś złego i to jest zły owoc. Gry nie mogą być jakby wypełniaczem rzeczywistości, nie mogą być sensem twojego życia, nie mogą być dominujące w twoim życiu, nawet nie mogą być dużą częścią w twoim życiu. Nie, mogą być dodatkiem, mogą być chwilową rozrywką do tego, żeby, no właśnie, tak jak obejrzysz film, tak jak obejrzysz serię, tak jak przeczytasz kryminał, tak możesz zagrać w jakąś grę. Tak, dokładnie tak. Drugi punkt. Bliscy. Czyli jeżeli w wyniku twojego grania w gry Psują się twoje relacje z bliskimi, bo ci bliscy mówią, za mało czasu z nami spędzasz. To jest trochę związane z tym pierwszym oczywiście. Czyli więcej jesteś w grach niż z nami. Potrzebujemy ciebie, a ty przychodzisz z domu i mówisz, że musisz odpocząć i zamiast pobyć z nami, to grasz w grę. Czyli mówisz tylko, nie kochasz z tego powodu, że masz gry. Uwaga, większość z was tam napisała, ojcze, ja mam trójkę dzieci, ja nigdy nie mogę sobie na gry pozwolić. Tak, dokładnie. I nie powinieneś sobie pozwalać. I oczywiście, jeżeli przyjdzie taki czas gdzieś tam w sobotę, że możesz sobie na to poświęcić godzinkę, okej. Ale jeżeli mamy ten czas, który miał być czasem z twoim dzieckiem albo z twoją żoną, a był czasem na gry, nie, nie graj w gry, absolutnie nie. Trzeci punkt. Nazywam sobie to skutki w umyśle, czyli jeżeli widzisz, że te gry za dużo zabierają jakiegokolwiek czasu, tak, w twojej głowie, czyli że skończyłeś grać, nawet może grasz niedużo, tak, albo grasz właśnie dużo, no. I potem, nie wiem, myślisz o tym przez pół dnia. Ja pamiętam, miałem taki okres, to było już 25 lat temu. Grałem w taką grę Settlers chyba, nie? Osadnicy, pamiętacie? Tacy byli jeszcze, chyba to była druga część Osadników, już nie pamiętam. Budowanie miasta, państwa i tak dalej, tak? Pamiętam, że miałem potem tak, że kiedy szedłem na modlitwę, to na modlitwie kombinowałem, jak zrobię następny budowlę, następny rejon, jak zdobędę, jaką przyjmę strategię. Jeżeli coś takiego się dzieje w twojej głowie, natychmiast przestań grać. Albo ogranicz to po prostu zdecydowanie. Ogranicz to do najmniejszych możliwych wymiarów. Gdybym ja zobaczył, że jakiejkolwiek grę grałem teraz w Uncharted, tak, kochani, nie miałem ani sekundy po którymkolwiek odcinku tej gry, żebym potem myślał o tej grze, nie wiem, na modlitwie albo na spacerze, albo gdzieś tam. Nie, w ogóle nie. To jest tak, jakbym oglądał film, bo to jest, ta gra jest zrobiona w ogóle jak film. Fajny w ogóle film, bardzo mnie cieszyło oglądanie go i granie w go. Natomiast nie miało to żadnego przełożenia potem na moje bycie, w mojej psychice. Tak samo, jeżeli zobaczysz, że jakaś przemoc w jakiejś grze na ciebie wpływa, czegoś się boisz, bo widzisz to, że stajesz się agresywny. Oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest z tego. Ale jeżeli tak, natychmiast przestań grać. Kolejny punkt. To jest związane z tym, co mówiłem na końcu. Czy jakiekolwiek zachowania z gier, albo jakieś, nie wiem, schematy myślenia z gier, albo poglądy z gier wpływają na twoje życie? Czyli na przykład, jeżeli podejmujesz jakieś decyzje, to nagle zaczynasz myśleć, w tej grze zrobili tak i tak, to może ja bym tak i tak i zrobił. Tak i tak zrobił. Uwaga, nie. Gry nie powinny być żadnym wyznacznikiem twojego życia. Więc jeżeli tak jest, przestań w nie grać. I wreszcie ostatni punkt. Dla mnie jest w ogóle chyba najważniejszy. Czyli ucieczka. Jeżeli gry są twoją ucieczką przed rzeczywistością, bo twoje życie jest trudne, jest ciężkie, masz skomplikowaną sytuację rodzinną, albo nie radzisz sobie w życiu, albo czujesz się słaby, a w grach czujesz się mocny, czujesz się silny i tak dalej. I masz takie poczucie, w grach to się czuje dobrze, ale tamto wreszcie jest mi fajnie, wreszcie odchodzą te wszystkie stresy. Natychmiast przestań grać. Bo to jest tak jak alkohol, to jest tak jak narkotyki, to jest tak jak seks, to jest tak jak każde inne jakby uzależnienie albo taka po prostu rzeczywistość znieczulająca, która ci pozwala się oderwać od rzeczywistości, a która nie prowadzi do rozwiązania rzeczywistości. Więc jeżeli czujesz, że gry stały się jakimś twoim azylem albo stają się twoim azylem, nie graj w gry. Nie graj w gry, bo to ci bardzo, bardzo zaszkodzi, to rujnuje twoje życie. Moi drodzy, bo i tak strasznie długi jest ten odcinek już. Mam nadzieję, że daliście radę. Kochani, nie chcę do tego więcej wracać. Chciałem to po prostu zamknąć w pewnej całości, że jak ktoś będzie miał wątpliwości, niech sobie tego posłucha i niech pomyśli o tym własnym rozumem, co o tym sądzi. Bo uważam, że to jest ważne, żeby się nauczyć jakby rozróżniać i oceniać rzeczywistość. Pamiętacie tą zasadę Tomasza Zakwinu? Mówiłem wam o niej wielokrotnie. Tomasz Zakwinu, święty, wielki doktor Kościoła, on kiedy mówił o tym, jak oceniać rzeczywistość, zawsze mówił, posługuj się trzema jakby wyznacznikami. Mało neguj, dużo afirmuj, wszystko badaj. Kochani, to jest przemądra zasada. Czyli nie podchodź negatywnie do rzeczywistości, staraj się jak najwięcej zaafirmować, czyli jak najwięcej docenić, ale wszystko badaj. I na tym to polega. Żeby wszystko badać i patrzeć, co to znaczy, co to robi, jakie to ma owoce. Kochani, czy seria Ksiądz gra w grę zagości na stałe na Languście? Prawdopodobnie nie. Z jednego prostego powodu. No bo kiedy? Miałem teraz trochę czasu, więc nagrałem, więc w ogóle będziecie prawdopodobnie przez najbliższe chyba 2 miesiące w wakacje oglądać odcinki, które udało mi się nagrać. Właśnie takie przygodowe, tak? Plus ta jedna Detroit. Potem, kiedy prawdopodobnie od sierpnia ruszą rekolekcje moje, nie będę miał ani sekundy na to, żeby coś zagrać. Może się potem zdarzy za kilka miesięcy, że będę miał jakąś przerwę, nie wiem, będę miał jakieś wolne tam 2-3 dni, to może w coś zagram. Wtedy wam pewnie wtedy znowu wrzucę może parę odcinków. Natomiast w ogóle uważam, że wejście w ten świat przez kogoś, kto miałby na to czas, jest super. Dlaczego? Bo tam są ludzie. Ktoś powie, no ale to jest zło, trzeba ich z tego wyciągać. Dokładnie. Tylko, że oni tam są. Ktoś tam musi po nich pójść. Właśnie o to chodzi. Ktoś tam musi po nich pójść. Nie po to, żeby stać się jednym z nich. Chociaż, jak to powiedział św. Paweł, stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby przynajmniej ocalić niektórych. Jak mi się to podoba. Stałem się wszystkim dla wszystkich. To nie znaczy oczywiście, że mamy zrobić każde zło na świecie, tak? Że nie wiem, mamy korzystać z jakichś najgorszych grzechów świata po to, żeby tam kogoś zdobyć. Nie, ale pójść tam, zaistnieć w tym świecie, tak. Więc czy to będzie na stałe? No raczej nie, bo nie mam kiedy, nie będę miał kiedy. Teraz przez tę epidemię było trochę czasu, więc zagrałem. No właśnie, czy to zło? No nie. Czy to może być zło? Może, tak jak bardzo wiele rzeczywistości tego świata. Ale czy musi? Wcale nie. Czy może być coś dobrym, relaksującym? Tak. Czy może być odpoczynkiem? Tak. Czy może być relaksem? Tak. Czy może być fajną przygodą? Tak. Ja na przykład muszę wam się przyznać, już kończę, że jak skończyłem Uncharted, to Kres Złodzieja, nie? Z tym bardzo pięknym epilogiem takim, nie? Gdzie ten tata z żoną córkę wprowadzali w przygodę. Wiecie, jaką miałem chęć? Nie miałem chęć, to zagram w kolejną grę. Chociaż zagram. Ale nie miałem takiej chęci, zagram w kolejną grę. Miałem chęć, jadę na drugi koniec świata. Jadę zdobywać. Jadę szukać przygody. Taką miałem chęć. Miałem ochotę iść do życia. Miałem ochotę przekazać ludziom pasję, żeby żyli naprawdę. Moi drodzy, to by było chyba na tyle. Będziemy się żegnać. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie, za kolejny odcinek. Nie myślałem, że to wyjdzie tak długo, no ale dobrze, wyszło. Mam nadzieję, że się nie nanudziliście za bardzo. Mam nadzieję też, że zobaczyliście, że to nie chodzi tylko o gry, bo jest bardzo wiele rzeczywistości tego świata, do których należy podejść właśnie w taki sposób, nie? One są tylko pewnego rodzaju przykładem. Mamy taką tendencję, tak, żeby wszystko do jednego wora wrzucić, no i po prostu tak, zło, albo dobro. A często jest tak, że to może być dobre, może być złe, no zależy od tego, jak z tego skorzystasz. Kochani, dziękuję wam. Ściskam bardzo, pozdrawiam, błogosławię i zapraszam jutro na kolejny odcinek Detroit. Z Bogiem, błogosławię. Pa!